To wydanie rozpoczniemy od tragicznych informacji z Dolnego Śląska, które dotarły do nas w piątek wieczorem. Funkcjonariusz służby więziennej strzelał do członków swojej rodziny. Minister finansów skierował kolejny list do Państwowej Komisji Wyborczej. Dotyczy sporu o pieniądze dla PiS-u. Powiemy też o niezwykłym odkryciu w podziemiach Tarnowskiej Katedry. Funkcjonariusz służby więziennej strzelał do członków swojej rodziny w domu w Prusicach na Dolnym Śląsku. Do tej rodzinnej tragedii doszło w powiecie trzebnickim. Według naszych nieoficjalnych ustaleń jedno dziecko i teściowa sprawcy nie żyją. Zapytaliśmy o szczegóły tej sprawy starszą aspirant Aleksandrę Pieprzycką z zespołu prasowego Dolnośląskiej Policji.
Na ten moment wiemy, że doszło do tragicznego zdarzenia o charakterze kryminalnym wśród członków jednej z rodzin. Policjanci zajmują się tą sprawą i ustalają wszystkie okoliczności tej sprawy. Na tą chwilę możemy potwierdzić, że niestety nie żyją dwie osoby. Oczywiście pomocą psychologiczną została objęta kobieta, członek rodziny, która prawdopodobnie nie miała związku z tą sytuacją, ale tak jak wspomniałam, jest członkiem rodziny.
Z naszych informacji wynika, że sprawca targnął się na swoje życie. W ostatnich dniach wpłynęło kolejne pismo ministra finansów do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie niejasności uchwały dotyczącej wypłaty subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, tym razem minister prosi o potwierdzenie odpowiedzi, jaką PKW skierowała do niego 2 tygodnie temu. Szczegóły zebrał nasz dziennikarz Tomasz Skory.
We wtorek do PKW dotarło kolejne pismo ministra, który dziękując za uchwalone ostatecznie przez większość komisji wyjaśnienia, pyta, jak ma traktować załączone do nich zdania odrębne. Ich autorami są dwaj członkowie komisji, których zdaniem sporna uchwała oznacza, że Andrzej Domański powinien wypłacić PiS-owi pieniądze. Wcześniej, przypomnę, komisja przekazała ministrowi już 3 różne wyjaśnienia, co do których nie było zgody, a potem jedno przyjęte większością, ale właśnie ze zdaniami odrębnymi. Minister finansów kolejny raz prosi więc o protokół z tych obrad i potwierdzenie, co właściwie jest przyjętym przez większość stanowiskiem PKW. A komisja spróbuje przygotować dla niego kolejną odpowiedź na posiedzeniu w poniedziałek.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Anżalika Mielnikawa, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Białorusi, mieszkająca w Warszawie, zaginęła wraz z 2 córkami 25 marca. Te informacje przekazało Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Polskie organy ścigania zostały poinformowane o zniknięciu przez białoruskiego opozycjonistę Pawła Łatuszkę. Rada Koordynacyjna zaznacza, że przedstawiciele demokratycznych sił Białorusi są celami służb specjalnych Białorusi i Rosji. Według dostępnych informacji Mielnikawa nie znajduje się na terenie Polski i możliwe, że nawet opuściła terytorium Unii Europejskiej. Organizacja ekologiczna Just Stop Oil ogłosiła zaprzestanie kontrowersyjnych akcji, które miały na celu nagłośnienie zmian klimatycznych. Ostatni protest odbędzie się 26 kwietnia przed budynkiem parlamentu w Londynie.
Aktywiści z Just Stop Oil opryskali farbą neolityczny krąg w Stonehenge. Blokowali autostrady i mosty. Stali się także zmorą muzeów i galerii sztuki. To oni oblali zupą pomidorową znajdujący się w Londynie obraz Słoneczniki Vincenta van Gogha, a także próbowali przykleić się do dzieła Vermeera, Dziewczyna z perłą, które wisi w muzeum w Hadze. Natomiast w salonie figur woskowych Madame Tissot, który znajduje się w brytyjskiej stolicy, obrzucili tortem podobiznę króla Karola III. Te działania wywołały burzliwe dyskusje na temat granic protestu i skuteczności takich metod. Ich zaprzestanie przyniesie w wielu środowiskach uczucie ulgi.
O czym informował londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. W faktach wracamy teraz do Polski. Badaczom udało się odkryć kolejne tajemnice podziemi Tarnowskiej Katedry. Archeolodzy zakończyli w piątek badanie kolejnej krypty. Pochowany jest tam wybitny mieszkaniec miasta, hetman wielki koronny Jan Tarnowski.
Znaleźliśmy m.in. cały strój męski narodowy. Żupan z wierzchnim okryciem, spodnie z pasem, który przewiązuje kontusz. Ponadto fragment innego kontusza, koronki, różnego rodzaju taśmy, tkaniny i myślę, że tutaj dużo nam to pomoże. Przede wszystkim pokaże nam tą epokę, prawda, w której to wszystko się działo. Pomimo, że nie ma żadnych metali, których byśmy pewnie chcieli, żeby były, myślę, że będzie z tego bardzo dużo wiedzy.
tłumaczył ksiądz Sebastian Musiał z Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Krypta Tarnowskich jest kolejną częścią świątyni przebadaną przez archeologów. Wcześniej w krypcie Ostrogskich w sarkofagach z ciałami znaleziono m.in. kosztowny złoty pierścionek z klejnotami. Skarby, groby i uczeni. Na zdjęciach na rmf24.pl w zakładce Regiony. Mamy powody do dumy. Kolejny Polak trafił do drużyny NBA. Tym razem nie zawodnik, a scout, czyli łowca talentów. Bronisław Wawrzyńczuk będzie wyszukiwał zawodników z całego świata, którzy będą mogli dołączyć do jednego z najbardziej utytułowanych zespołów NBA, czyli Los Angeles Lakers. O pracy marzeń rozmawiał z nim nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
To jest chyba coś naprawdę dużego, żeby dostać się w jakiejkolwiek formie chyba do najlepszych koszykarskiej ligi świata.
Dziękuję. O tak, na pewno ktokolwiek tam jest, a nie grał w NBA wcześniej, w jakiejkolwiek roli, naprawdę musi to wywalczyć ciężką pracą.
A powiedz mi, było tak, że ty jak, nie wiem, grałeś wcześniej w koszykówkę i było takie marzenie, żeby być takim? Każdy chłopak, którego ja znam, który grał w koszykówkę, to miał takie marzenie, żeby zostać Michaelem Jordanem, nowym Jeremym Sochanem. Czy ty też miałeś takie marzenie, żeby być czy to w San Antonio, czy może właśnie w Los Angeles Lakers, ale jako zawodnik?
Ja chyba najbardziej chciałem zostać Alanem Iversonem, gdyż on przypadł na postać, jedną z głównych postaci, kiedy to ja stawiałem pierwsze kroki koszykarskie. No i też powiedzmy, że gabarytowo, jeśli chodzi o styl gry, był to zawodnik, do którego najbardziej mogłem podglądać.
Czyli dużo kozłowania, dużo gry na koźle, rozgrywania piłki i zwodów.
Dokładnie, tak.
Ty będziesz zajmował się w swojej nowej pracy, no właśnie czym? Ty jesteś tą osobą, która będzie szukała nowych talentów dla LeBrona Jamesa, dla Luki Doncicia. No to są naprawdę duże nazwiska. Ty będziesz wyłapywał nowe, duże nazwiska na rynku europejskim?
A więc roster Los Angeles Lakers jest teraz dosyć drogi, tak? Więc ciężko o kolejne duże nazwiska, gdyż to bardzo dużo kosztuje. Ja będę oczami i uszami organizacji praktycznie na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Będę odpowiadał za monitorowanie, śledzenie, zbieranie informacji o wszystkich graczach, którzy mogą znaleźć się w naborze do ligi NBA w kolejnych latach, ale również będę śledził zawodników już ukształtowanych, którzy kiedyś mieli szansę w NBA, aczkolwiek chwilowo z niej wypadli. Co roku są takie historie, na przykład w tym sezonie Gershon Yabusele w Philadelphia, rok wcześniej Dante Exum, więc tych graczy wciąż warto śledzić, gdyż nie są aż tak drodzy, a są już całkiem ukształtowani i mogą pomóc natychmiastowo drużynie NBA.
Jest tak, że ta europejska koszykówka teraz ona, no niektórzy mówią, że jest lepsza, niektórzy, że się zrównała poziomem z tą amerykańską, no bo tak, Nikola Jokić, wielokrotny MVP, mistrz NBA, Giannis Antetokounmpo podobnie, wiele sukcesów, czy to indywidualnych, czy to drużynowych, Luka Doncic, super gwiazda. Jest tego narybku, tych koszykarzy, których można wyciągnąć właśnie, czy to z Europy, czy z innych zakątków świata, do tej najlepszej koszykarskiej ligi świata, ich jest dużo?
Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałeś, obecnie większość absolutnie topowych graczy w NBA jest spoza Stanów Zjednoczonych, więc jest to naprawdę świetny moment dla kogoś jak ja, aby się wykazać.
A z czego to się bierze, myślisz, że to, że właśnie ten rynek europejski, no może nie tylko europejski, bo mamy też przecież dużo gwiazd, czy to z Ameryki Południowej, z Afryki, z Australii, z czego to się bierze? To jest ta taka popularność, która w latach 90. gdzieś wybiła się w tej reszcie świata i po prostu widzimy, że reszta świata dogania Stany Zjednoczone?
Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. NBA stało się globalne, stawało się z roku na rok coraz bardziej globalne. Obecnie myślę, że osiągnęliśmy tak naprawdę pik tego zjawiska. Ciężko już, aby jeszcze więcej graczy spoza Stanów Zjednoczonych tam trafiało. Być może w przyszłych latach Afryka będzie zasilać ligę w większym stopniu, gdyż tam właśnie największe inwestycje były dokonane w poprzednich latach. Wiadomo, że naturalnie jest tam olbrzymi potencjał fizyczny, aczkolwiek nigdy nie było środków finansowych ani odpowiedniego szkolenia, aby tych graczy znajdywać i tworzyć. A jeśli chodzi o Europę, naprawdę radzimy sobie świetnie. Koszykówka zawsze była tu popularna. Niektóre kraje z największym potencjałem atletycznym po prostu te wzorce z innych lepszych krajów europejskich przejęły. No i te pierwsze postacie duże z Europy tak przetarły szlak kolejnym i naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu teraz jako Europa, również na największej koszykarskiej scenie świata.
Jak to jest dostać propozycję pracy od Los Angeles Lakers? To jest tak, że Pelinka dzwoni i mówi: cześć Bronisław, chcielibyśmy ciebie u siebie, i po prostu się nie odmawia?
Oj nie, to jest dopiero ostatni etap, aczkolwiek mam fajną anegdotę odnośnie tego nieodmawiania, ale może powiem to później. Zacznę od tego, że dostałem faktycznie telefon ze strony Lakers jako pierwszy. Był to proces, oni są generalnie dużą korporacją i działają w ten sposób, więc ogłoszenie o pracę było zamieszczone na wielu portalach z tego typu informacjami. Aczkolwiek przed dokonaniem tego z własnego kręgu zaufania szukają potencjalnych kandydatów i właśnie w ramach takich działań dostałem telefon od mojego obecnego szefa Antonio Maceirasa. Jest to legendarny scout z Hiszpanii, były generalny menedżer i Realu Madryt, i Barcelony, co jest niełatwe do osiągnięcia w karierze. Następnie po takim wstępnym rekonesansie, rozmowie zapoznawczej, a miałem drugi etap z działem HR, jak to bywa w korporacyjnym świecie, który przygotował mój profil psychologiczno-zawodowy pod kątem najważniejszych etapów. Trzeci etap był z asystentem generalnego menedżera i współwłaścicielem Lakers, Jessim Bassem. Była to bardzo wyczerpująca, długa rozmowa na temat mojej filozofii pracy. Chciał on poznać moją osobowość, znajomość rynku oraz realiów NBA. A dopiero na koniec, tak, takie final touches były z Robem Pelinką, gdy zostało już tylko dwóch kandydatów. Było to naprawdę ciekawe doświadczenie, kiedy Rob Pelinka mówił do mnie: Broni. Było to troszkę surrealistyczne, ale wypadłem całkiem nieźle, gdyż na koniec mnie wybrali i właśnie tutaj przytoczę tę anegdotę. W momencie otrzymywania pozytywnej odpowiedzi dosłownie zostałem zatrudniony, tak? Oni nie biorą pod uwagę, że ktoś mógłby im odmówić. Dopiero wtedy tak naprawdę poznałem warunki finansowe i musiałem to zrobić, tak? To nigdy nie padło pytanie, czy dołączasz do nas, czy nie. Po prostu zostałem podpisany, zmuszony do tego. No, zmuszać mnie nie musieli, nie będę ukrywał.
To jest taka praca marzeń?
O tak, jak najbardziej. A marzyłem o tym, no, od początku, gdy zacząłem swoją karierę powiedzmy po drugiej stronie, tak? Nie jako zawodnik, tylko gdzieś jako scout czy członek sztabów menedżerskich, drużyn koszykarskich. Tak samo jak w przypadku, gdy stawiałem pierwsze kroki jako zawodnik, tak samo, gdy stawiałem pierwsze kroki jako scout. Może nie miałem swojego idola, tak? Jako zawodnik miałem Iversona, ale to był właśnie mój cel. Marzyłem o tym od początku. Dwa razy byłem bardzo blisko, ale jakby warto było czekać, gdyż jest to największa organizacja koszykarska świata. No i być może też najbardziej ekscytujący moment, żeby dla nich pracować z LeBronem Jamesem, Luką Doncicem.
Gratulujemy i czekamy na pierwsze udane łowy dla Lakersów w wykonaniu Polaka. Z Bronisławem Wawrzyńczukiem rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.